Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Patryk Białas, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Eurocentrum w Katowicach, radny Rady Miasta Katowice, ekspert Kongresu Ruchów Miejskich, ekspert Stowarzyszenia Bo Miasto, współzałożyciel Śląskiego Ruchu Klimatycznego, krajowy koordynator liderów Climate Reality Project, koordynator kampanii Czyste Powietrze w Katowicach, wcześniej aktywista polskiego alarmu smogowego. Dzień dobry, Patryku.
Dzień dobry Państwu.
Przyszło nam dzisiaj porozmawiać o energetyce, transformacji energetycznej, o jej przyszłości. Na początek, co prawda, dzisiaj nam się zrobiło troszeczkę chłodniej, ale
Ale to
temat.
tylko chwilowo, to tylko
No
chwilowo,
właśnie.
niestety.
Ostatnie susze i upały, które nawiedziły Europę, są największymi od dekad. 4 lipca padł rekord średniej temperatury na świecie. Płoną lasy na Rhodos. W Polsce objęto suszą rolniczą 14 województw. Wysychają koryta rzek, na przykład Sanu. Za upałę odpowiada zmiana klimatu. Za zmianę klimatu emisja gazów cieplarnianych. Za produkcję gazów zaś spalanie paliw kopalnych. Tymczasem według danych opublikowanych pod koniec lipca na łamach portalu Rynek Energetyczny, odnawialne źródła energii w Polsce mają zaledwie 11% udziału w miksie energetycznym. Lwią część, bo blisko 80%, stanowi nadal węgiel. Czy te dane cię nie przerażają?
Przerażają i to bardzo, dlatego że no z jednej strony widzę tutaj pewien konflikt, ponieważ Polska deklaruje, albo przynajmniej część polskiego rządu deklaruje na arenie międzynarodowej, że zgadza się z porozumieniem paryskim, podpisuje kolejne deklaracje szczytów klimatycznych. I przyjmuje zobowiązania związane z redukcją emisji i utrzymaniem naszej planety na tej ścieżce 1,5 stopnia. A z drugiej strony obserwuje krajowe podwórko polityczne, chciałoby się powiedzieć tę piaskownicę polityczną, gdzie te deklaracje stoją w bardzo dużym kontraście do tego, co mówi polski rząd za granicą. Więc z jednej strony analizując właśnie deklarację, porozumienie paryskie, w którym Polska była jednym z sygnatariuszy i zdecydowała się współpracować na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku, poparta kolejnymi szczytami klimatycznymi, czy to w Katowicach, ten katowicki rulebook, deklaracja o solidarnej i sprawiedliwej transformacji, później szczyt w Glasgow, gdzie Polska również podpisała deklarację o wycofaniu się z paliw kopalnych jak najszybszym. Kolejna deklaracja polskiego rządu, będąc krajem OECD, ta data 2030, 2050 utrzymana w mocy. No a z drugiej strony mamy właśnie na krajowym podwórku ciągle niezaktualizowaną politykę energetyczną Polski, czy teraz Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, również budzący kontrowersje ekspertów, więc bardzo jestem zaniepokojony tym, tak od strony czysto ludzkiej, etycznej, no bo jednak powinniśmy robić wszystko, żeby życie na tej naszej planecie uratować, a z drugiej strony bardzo zaniepokojony tym, co robią dzisiaj politycy w Polsce, no bo jest to bardzo niepokojące.
No właśnie, mam wrażenie, że obecny rząd usiłuje tak troszeczkę powrócić do takiego, wiesz, proletariackiego mitu o czarnym złocie. Z jednej strony, tak jak powiedziałeś, podpisywane są kolejne ustalenia, które kierują nas tutaj w stronę światła, że tak powiem, i porozumienia paryskiego. Z drugiej strony, mamy taką narrację ze strony rządu, która mówi, że bez węgla ani rusz. Gdyby tego było mało, ten sam rząd staje się blokować rozwiązania rozwijające rynek bezemisyjnych źródeł energii. energii. Ustawa 10H, blokowanie możliwości przyłączenia nowych farm solarnych do sieci energetycznej, a ostatnio wprowadzone na początku czerwca, zmiany w prawie o zagospodarowaniu przestrzennym, które uderzają w biznes inwestujący właśnie w farmy solarne. Czy wobec takich przeszkód uda nam się odejść od spalania węgla w energetyce do 2030 albo nawet do 2050 roku?
No właśnie, też jestem tym zaniepokojony, bo jak eksperci, czy to na przykład Fundacji Instrat w raporcie 2030, analiza dotycząca granicznego roku odejścia od węgla w energetyce w Europie i w Polsce, wyraźnie pokazują, że potrzebujemy szybkiego odejścia w Polsce od spalania węgla w energetyce, że jest to z jednej strony nie tylko możliwe, ale i konieczne w świetle realizacji naszych zobowiązań międzynarodowych, o których mówiliśmy przed chwilą. Te analizy pokazują jasne scenariusze klimatyczno-energetyczne dla Polski i wynika z nich jasno, że Polska powinna odejść od węgla najpóźniej do 2030 roku. To mówią eksperci. Z drugiej strony obserwujemy wspomnianą wcześniej politykę energetyczną Polski, która mówi wprost, 2030 to zakaz ogrzewania naszych domów i budynków węglem w miastach, 2040 to zakaz używania węgla w ogrzewnictwie na obszarach wiejskich. Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, nie potrafi zgodzić się z postanowieniami pakietu legislacyjnego Fit for 55, który jest konsekwencją Europejskiego Zielonego Ładu i Polska nie chce, czy polski rząd nie chce przyjąć pieniędzy europejskich przeznaczonych na tę zieloną transformację. Więc ja tego nie potrafię objąć moim małym rozumkiem.
Patryku, mam takie wrażenie, zresztą nieodosobnione, że wykorzystując fundusze ZTS-u, czyli handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, można było zrobić dużo więcej w zakresie rozwoju rynku źródeł energii odnawialnej. Tymczasem nie do końca wiadomo, gdzie te pieniądze u nas w kraju trafiły. Przed nami wybory, wielu Polaków wierzy, że przyniosą one zmiany. Koalicja Klimatyczna przygotowała manifest do rządzących na 101 dni urzędowania, w którym domaga się powołania Funduszu Transformacji Energetyki i przeznaczenia 100% wpływów z handlu emisjami na modernizację sieci energetycznych i inne zielone inwestycje, takie jak termomodernizacja budynków czy spółdzielnie energetyczne. I teraz tutaj właśnie mam prośbę o rozwinięcie tych studni, że tak powiem, i tych pomysłów dla rządu na tych pierwszych 100 dni rządzenia.
No ja bym uzupełnił tę listę o kilka takich postulatów i to też, żeby była jasność, to nie są moje, Patryka Białasa, postulaty, tylko to są postulaty czy rekomendacje, które przedstawiła Międzynarodowa Agencja Energii w takim raporcie Zerowe emisje netto do 2050 roku, plan działania dla globalnego sektora energii. I wśród rekomendacji, które znajdują się w tym opracowaniu, to jest dosyć obszerne opracowanie liczące blisko 300 stron, dostępne również w wersji polskiej, cały raport, w tym również streszczenie dla decydentów. Pierwszy postulat, który się pojawia, czy rekomendowane działania, które się pojawiają, no to jest uczynić lata 20. XXI wieku dekadą masowej ekspansji czystej technologii. Zaskakujące jest to, że już dzisiaj na stole mamy bardzo wiele dostępnych tych czystych technologii, tych technologii, które wykorzystują zielone źródła energii. Mam tutaj na myśli fotowoltaikę, mam tutaj na myśli pompy ciepła, mam tutaj na myśli energetykę wiatrową wspominaną wcześniej. Dynamicznie rozwijają się badania nad szerszym zastosowaniem baterii czy magazynów energii. Bardzo dynamicznie rozwijają się badania dotyczące wodoru. Ale to nie wszystko. Chodzi o to, aby innowacje w tym obszarze czystej energii przyspieszyły, a co za tym idzie, potrzebne są duże inwestycje właśnie na badania i rozwój i duże inwestycje w rozwój tych technologii, czyli w produkcję tych czystych źródeł. Mówi się dużo obok tych technologii, o których wspominałem wcześniej, o bioenergii, o gazach odnawialnych. Tutaj wystarczy spojrzeć na to, co rekomenduje Komisja Europejska, instytucje europejskie czy różne agencje europejskie, bo w tym obszarze bardzo wiele rekomendacji dla krajów jest i żeby utrzymać Europę wśród liderów tej globalnej zmiany, to potrzeba po prostu zastosować się do tych opracowań. I wśród tych technologii, które rekomendowane przez Międzynarodową Agencję Energii jest technologia CCUS. I wydaje mi się, że tutaj ta technologia może być również rozwijana, tym bardziej, że Polska w tym obszarze ma potencjał, a ja również osobiście uczestniczyłem w pracach takiego międzynarodowego projektu, który robił analizy możliwości zastosowania również w Polsce tych technologii. Więc rozwój innowacji w tych czystych technologiach, w tych zielonych technologiach, moim zdaniem powinien być absolutnym priorytetem i na te 100 dni należy zaprojektować regulacje, ale też programy wsparcia w tym obszarze, żeby ta zielona zmiana dotknęła biznes, bo jeśli biznes nie wskoczy w rolę lidera w tym obszarze, no to w dalszym ciągu będziemy pozostawać w tyle. Kolejna rzecz na te pierwsze 100 dni, na które czy w których przyjdzie rządzić temu nowemu rządowi, no to jest utworzenie czy liczba miejsc pracy związanych z czystą energią będzie szybko rosnąć, ale muszą one być szeroko dostępne, czyli transformacja energetyczna musi uwzględniać społeczne i ekonomiczne skutki dla osób i społeczności oraz traktować ludzi jako aktywnych uczestników. I to jest też rekomendacja Międzynarodowej Agencji Energetycznej z tego raportu Ścieżka do Net Zero do 2050 roku. No i jasno wynika, że ta zmiana energetyczna, ona może przynosić straty i te straty należy minimalizować, czyli nie można nikogo pozostawić bez pomocy. Globalne zapotrzebowanie na energię, tak wskazują analizy, będzie o około 8% mniejsze niż obecnie, ale będzie generowane przez ponad dwukrotnie większą gospodarkę i populację większą o 2 miliardy ludzi, więc to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i bez wątpienia nasza przyszłość zamiast na paliwach kopalnych, sektor energii powinien opierać się w dużej mierze na energii odnawialnej, tym bardziej, że według prognoz od chwili obecnej do 2050 roku moc instalacji fotowoltaicznych wzrośnie 20-krotnie, a energetyki wiatrowej 11-krotnie. Też te zerowe emisje netto, również przemysłowe, oznaczają ogromny spadek wykorzystania paliw kopalnych i tutaj trzymam kciuki za to, żeby do rządzących ta rekomendacja również dotarła. I również analizy wskazują, że w 2050 roku energia elektryczna stanowić będzie prawie 50% całkowitego zużycia energii. To oznacza, że nasz system energetyczny trzeba gwałtownie i bardzo szybko przebudować, bo 2050 rok to wcale nie jest taka odległa data, a jak doskonale wiemy, transformacja energetyczna to nie jest sprawa, którą można bardzo szybko i przeprowadzić, więc to jest bardzo duże wyzwanie i trzeba też pamiętać o tym, że zgodnie z tymi międzynarodowymi zobowiązaniami, a tutaj Międzynarodowa Agencja Energii potwierdza, że absolutnie kryzys klimatyczny powinien być największym priorytetem dla rządzących. Redukcja emisji z przemysłu, transportu i budynków wymaga dłuższego czasu i zmniejszenie emisji z przemysłu o 95% do 2050 roku wiąże się z dużymi wysiłkami w zakresie budowy nowej infrastruktury. Tu trzeba pamiętać o tym, że ta zielona zmiana, ona wymaga przebudowy infrastruktury systemu energetycznego i tutaj inwestycje, przyspieszenie inwestycji w tym zakresie jest bardzo, bardzo konieczne. Międzynarodowa Agencja Energii również zwraca uwagę na to, że te zmiany, tę transformację energetyczną trzeba zaplanować. Przypomina o planach krótko- i długoterminowych. Również zwraca uwagę do tego, że polityka ma być krajów, ma być tak skonstruowana, żeby inwestycje osiągnęły najwyższy poziom w historii, inwestycje w czystą energię osiągnęły najwyższy poziom w historii, więc tu potrzeba gigantycznej mobilizacji nie tylko publicznego kapitału, ale również tego kapitału prywatnego, potrzeba budowania nowych modeli biznesowych, które będą nie tylko stymulować wydatki prywatne, ale zwłaszcza na tych rynkach wschodzących, bo to jest bardzo duże wyzwanie. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że dużym wyzwaniem dla nowej energetyki będzie zapewnienie nieprzerwanych i niezawodnych dostaw energii oraz kluczowych towarów związanych z energią po przystępnych cenach. Będzie to miało kluczowe znaczenie na drodze do zerowych emisji netto. To jest kolejna rekomendacja, którą Międzynarodowa Agencja Energii do rządzących kieruje. No i współpraca międzynarodowa powinna nabrać innego charakteru. Rządy, szczególnie ten nowy rząd, wspominałem już o tym wcześniej, powinien przypomnieć sobie o tym, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a Unia Europejska chce odgrywać rolę lidera w tej zielonej zmianie i po prostu trzeba zacząć czytać ze zrozumieniem, analizować i wdrażać szybciej te europejskie przepisy, bo one zmierzają w dobrym kierunku. To myślę, że tyle.
No, na pierwszych 100 dni to powiem szczerze, bardzo, bardzo, bardzo rozległy materiał do analizy. Ja tak mam troszeczkę wrażenie, stoi w sprzeczności z aktualnym stanowiskiem rządu. Ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć coś, co przed chwileczką znalazłem, co dotyczy wdrażania nowych technologii i polskiego wkładu jakby w te nowe technologie. Mam przed sobą wypowiedź pana Piotra Pyzika, podsekretarza stanu, pełnomocnika do spraw dialogu społecznego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. To jest wypowiedź, która padła podczas Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach, który miał miejsce kilka tygodni temu. Pan Pyzik powiedział wtedy, że pracujemy nad tym, aby nasza gospodarka była konkurencyjna w skali Europy i świata, żeby Polacy się bogacili, bo na razie jesteśmy biednym krajem. A jeżeli chodzi o kwestie nowych technologii, tutaj mówimy o zielonej transformacji, bo jest to wyjęte z kontekstu, to nasze instytuty badawcze zawiodły. Uważam, że polską naukę stać na więcej. Więc więc ja tak nie do końca jestem przekonany, czy pan Piotr Pyzik, który jest przedstawicielem rządu, ma aby dostatecznie szerokie pojęcie na temat tego, co dzieje się w energetyce, w zielonej energii i w rozwoju nauki i technologii w polskich instytutach badawczych. No ale dobrze, to tak, przepraszam, pozwoliłem sobie na krótki wtręt. Patryku, wśród postulatów zawartych w manifestie znajdują się jeszcze dwa inne dotyczące energii. Jeden z nich wzywa do przyjęcia nowego systemu etykietowania budynków. To jest ich klasyfikacja energetyczna i zapewnienia jego powszechności poprzez skuteczne działania, w tym kampanie informacyjne oraz do wsparcia długoterminowej strategii renowacji budynków. To bardzo ważny postulat, bo z danych wynika, że wśród 14 milionów budynków, które mamy w kraju, 70% jest energetycznie nieefektywnych. Można obrazowo więc powiedzieć, że energia ucieka nam szczelinami w oknach, drzwiach, ścianach. Jak wygląda ten problem w Katowicach, z których pochodzisz, gdzie jesteś radnym miejskim? I w jaki sposób lokalne samorządy mogą walczyć z nieefektywnością energetyczną?
Żeby była jasność, problem efektywności energetycznej budynków dotyka nie tylko Polskę, nie tylko Katowic, ale dotyka również Unii Europejskiej. I tutaj odwołam się do takiej analizy Forum Energii pod tytułem Nadchodzi duża unijna fala renowacji budynków i Polska na tym skorzysta. Dlaczego to ma szerszy kontekst, dlaczego to ma znaczenie i później o tym, co powinno się wydarzyć. No, zgadzam się z tym, myślę, że dane Forum Energii są jeszcze bardziej mobilizujące do działania, bo aż 75% budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywnych energetycznie. W efekcie budynki, domy jednorodzinne, bloki, biurowce, zakłady przemysłowe, szkoły, szpitale konsumują 40% energii końcowej i odpowiadają aż za 36% unijnych emisji CO2. Komisja Europejska dostrzega ten problem, szacuje, że redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych do 2030 roku jest możliwa nawet o 65%, a w budynkach komercyjnych o 61% w stosunku do 2015 roku. Ta fala renowacji, która może się przetoczyć przez kraje Unii Europejskiej, oczywiście kosztuje i tutaj Komisja Europejska nie jest gołosłowna, bo zaproponowała, aby w tych programach na obecną perspektywę 21-27 znaczna część tych pieniędzy została przeznaczona na właśnie renowację budynków i tutaj są przygotowane w tym zakresie i procedowane teraz nowe europejskie regulacje w tym zakresie, które oprócz tego, że Komisja Europejska oprócz tego, że z jednej strony przygotowała programy finansowe, ale również przygotuje w tym zakresie regulacje po to, aby zmobilizować inwestorów do działania, jeśli chodzi o finansowanie, no to mówimy tutaj o Krajowym Planie Odbudowy, mówimy tutaj o polityce spójności na lata 2021-2027, więc Komisja Europejska nie jest gołosłowna i Polska na tym może skorzystać. Natomiast żeby Polska mogła na tym skorzystać, no to po pierwsze potrzebuje długoterminowej strategii krajowej, strategii regionalnych, ale też lokalnych. I tutaj odwołuję się do katowickiego podwórka. Taka strategia długofalowa renowacji budynków jest bardzo potrzebna i szkoda, że takiej strategii nie mamy. W Katowicach również. Kolejna rzecz, no to sięganie po europejskie pieniądze na te renowacje budynków. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że bardzo często termomodernizacje budynków komunalnych czy budynków mieszkaniowych odbywają się ze środków krajowych. Już jest lepiej, bo jeszcze przed kilkoma laty renowacja tych budynków prowadzona była z budżetu miejskiego, ale tej miejskiej kasy zaczęło brakować ze względu na inne obowiązkowe wydatki, które spadły na samorządy. Od jakiegoś czasu samorząd w Katowicach i nie tylko zaczyna korzystać ze środków dostępnych, czy to z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy to z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To dobrze, to są albo dotacje, albo nisko oprocentowane pożyczki, to mnie cieszy. Natomiast szkoda, ale może to niestety też jest efekt tego konfliktu polskiego rządu z Komisją Europejską, że na termomodernizację budynków nie sięgamy jeszcze z pieniędzy europejskich, bo tak jak wspominałem, czy to Krajowy Plan Odbudowy, czy to Polityka Spójności 21-27, to są bardzo duże pieniądze dostępne w znacznym stopniu dla samorządów do tego, żeby te renowacje budynków przeprowadzić, a co za tym idzie, ograniczyć z jednej strony emisję gazów cieplarnianych, ale też poprawić komfort cieplny tych budynków. Szkoda, że bardzo często tej termomodernizacji budynków w miastach, w tym również w Katowicach, nie wiąże się z walką czy z ochroną przed ubóstwem energetycznym, bo to najczęściej właśnie te lokale socjalne, komunalne, te lokale zajmowane przez tych najuboższych są największym wampirem energetycznym i znacznie bardziej efektywne, nie tylko energetycznie, ale ekonomicznie byłoby nadanie priorytetu inwestycjom w te budynki i przygotowanie tak infrastruktury do tego, żeby te budynki były bardziej zielone, bardziej efektywne energetycznie, bo to wtedy jest po prostu tańsze dla budżetu miasta. Bardzo ważne jest to również to, i to jest kolejna rekomendacja Forum Energii, z którą się zgadzam i również tutaj jest przestrzeń do tego, żeby Katowice odgrywały bardzo ważną rolę, to budowa kapitału intelektualnego oraz wspieranie kompetencji na rynku pracy. Tutaj szykuje się rewolucja zielonych kołnierzyków, jak to nazwa Polska Zielona Sieć, i zgodnie z analizami na przykład Lewiatana w najbliższych latach w tym sektorze zielonej gospodarki ma przybyć ponad 300 tysięcy miejsc pracy. Według opracowania Efektywna Polska tylko w województwie śląskim i małopolskim w sektorze efektywności energetycznej budynków w najbliższych latach mogłoby przybyć ponad 30 tysięcy nowych miejsc pracy. To jest ciekawa alternatywa dla osób, które dzisiaj pracują w górnictwie czy w energetyce, bo pracy nie zabraknie, a można znaleźć zielone miejsce pracy stosunkowo łatwo. Wspominałem o tym, że warto rozwijać przemysł nowoczesnych technologii na użytek renowacji budynków i tu akurat bardzo cieszę się z tego, że w Katowicach znajdują się dwa parki naukowo-technologiczne, które zajmują się efektywnością energetyczną budynków. Jeden to jest Park Naukowo-Technologiczny Eurocentrum, w którym pracuję. Drugi to jest Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach. Mamy trochę inne podejścia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków, ale to dobrze, bo to świadczy o tym, że Katowice mogą odegrać znaczącą rolę na tej mapie i ścieżce czy w fali renowacji, o której teraz mówimy. Katowice są też w dobrym miejscu, dlatego że są stolicą pierwszej w Polsce metropolii, a na terenie metropolii działają renomowane uczelnie, w tym również uczelnie techniczne. W związku z tym Katowice mogą odegrać kluczową rolę przy wspieraniu badań i rozwoju technologii zeroemisyjnych budynków. Oczywiście zawsze można zrobić więcej i tutaj ta współpraca pomiędzy administracją, samorządem, a samorządem uniwersyteckim, a uniwersytetami, politechnikami powinna być rozwijana i dobrze, gdyby jednym z obszarów intensywnej współpracy była również fala renowacji.
Mówiliśmy o efektywności energetycznej, ubóstwie energetycznym, transformacji energetycznej. Ja bym chciał Cię jeszcze zapytać o wzrastającą, rzekłbym, w tym systemie rolę prosumentów. Wraz z rozwojem rynku OZE znacząco wzrasta właśnie rola prosumentów, którzy zarówno wykorzystują, jak i produkują energię. Kłopot polega na tym, że sprzedaż wyprodukowanej energii, przynajmniej u nas, na razie jest nie do końca opłacalna. Już pomijam tutaj, z czego to wynika. Co zrobić, by prosumenci mieli szansę zająć należne im miejsce w piramidzie producentów energii w kraju?
Po pierwsze, bardzo się cieszę, że energetyka prosumencka w Polsce tak dynamicznie się rozwija w ostatnich latach. Przypomnę, że mamy w naszym kraju 1,2, czasem 1,3 miliona prosumentów. To dobrze, że jest to alternatywa, zwłaszcza w czasach kryzysu energetycznego spowodowanego między innymi inwazją Rosji na Ukrainę. Polacy są nie w ciemię bici i szukają alternatywnych źródeł energii i dobrze, że zaczynają korzystać coraz bardziej ze słońca w produkowaniu energii elektrycznej. Natomiast niepokojące jest niestety to, że nasz system energetyczny jest w tym obszarze nie do końca dostosowany. Tutaj odwołam się do raportu Fundacji ClientRF dla Ziemi, który pojawił się w ubiegłym roku pod tytułem Sieci wąskie gardło transformacji energetycznej. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie, ClientRF wskazuje kilka takich recept, jak poprawić tę sytuację, którą obserwujemy w kraju, bo zwłaszcza w kontekście badania Kantaru, który również z ubiegłego roku pokazał, że 80% Polek i Polaków opowiedziało się za odblokowaniem energetyki wiatrowej, a na polskich dachach działa już ponad 1 000 000 instalacji fotowoltaicznych. Przypomnę, że to było przed rokiem, dzisiaj mamy już trochę inną sytuację. Więc pierwsza taka recepta, rekomendacja to jest współdzielenie przesyłowej infrastruktury energetycznej, tak zwane cable pooling, która pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej mocy przyłączeniowej sieci i wspólne korzystanie z przyłącza, na przykład przez elektrownię wiatrową i słoneczną. W skrócie, zamiast kopać kolejne rowy i wpuszczać w nie kable, albo nie daj Boże te kable puszczać na powierzchni, warto wykorzystać pojemność jednego kabla i puścić dwa źródła przez ten jeden kabel. Kolejna rekomendacja to wprowadzenie regulacji, które umożliwiają łatwą budowę linii bezpośrednich łączących zielone elektrownie z odbiorcami energii. Byłoby to szczególnie korzystne dla krajowego przemysłu, który duszą rekordowo wysokie ceny energii. To jest takie zjawisko, które zaczyna bardzo mocno przeszkadzać przemysłowi w Polsce, bo przemysł w Polsce zaczyna też uważnie obserwuje światowe trendy w energetyce i widzi, że zwłaszcza dostęp do inwestycji, nowych inwestycji ma znaczenie to, z czego produkuje się energię, więc zielona energia jest bardzo często tym takim elementem kluczowym przy ubieganiu się o kredyty i gdyby umożliwić łatwiejszy dostęp firmom do tej zielonej energii, to znacznie przyspieszyłoby poziom inwestycji w Polsce. Kolejną rekomendacją Client Earth jest poprawa transparentności informacji o sieci i dostępnych mocach przyłączeniowych przez operatorów systemu i zwiększenie częstotliwości aktualizacji danych. Niestety bardzo często dane, które otrzymujemy z systemu, one są z pewnym opóźnieniem i takie informacje o rzeczywistych mocach przyłączeniowych dla danych lokalizacji na stronach operatora sieci byłaby bardzo użyteczna, zarówno dla konsumentów, ale też dla producentów, bo pozwoliłaby w sposób lepszy, łatwiejszy zarządzać systemem czy siecią elektroenergetyczną w tym przypadku. No i ostatnia rekomendacja Client Earth to dokonanie pełnego wydzielenia tak zwanego unbundingu dystrybutorów z dużych, zintegrowanych pionowo grup kapitałowych w energetyce. To jest bardzo techniczna rekomendacja, nie chciałbym jej rozwijać, bo brakłoby nam, myślę, czasu nie tylko w tym, ale i w kolejnym programie.
Rozumiem, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tak szeroki opis. Patryku, na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Brak efektywności energetycznej, bardzo wysokie ceny energii cieplnej i elektrycznej sprawiają, że nie tylko Polacy, ale i część Europejczyków, tak jak mówiliśmy, stanęła na progu ubóstwa energetycznego. Za wysokie ceny energii, o tym też już mówiliśmy w dużej mierze, odpowiada rosyjska agresja w Ukrainie. Czy paradoksalnie ta sytuacja może wpłynąć pozytywnie na rozwój zielonej energetyki i odejście od spalania paliw kopalnych?
Zdecydowanie tak. I to nie jest moja prywatna opinia. Znowu odwołam się do opinii Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która opracowała taki raport, z którego wynika, że wojna na Ukrainie przyspieszyła rozwój energetyki odnawialnej. W Europie zrozumiano, że zależność od rosyjskiego gazu nie była dobrym pomysłem, a jego zastąpienie jest już nieodwracalne, tak piszą autorzy raportu. Dlaczego tak uważam i posłużę się też argumentami poruszanymi w tym raporcie? Kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie uświadomiły Europejczykom, że są bardzo mocno zależni od jednego dostawcy, od dostawcy rosyjskich surowców energetycznych. I nałożyło się to z coraz większą świadomością dotyczącą tej palącej kwestii klimatycznej czy kryzysu klimatycznego. I Europejczycy zaczęli zwracać coraz większą uwagę na bezpieczeństwo i stabilność cen energii odnawialnej. I przez to staje się ta energetyka odnawialna coraz bardziej atrakcyjna dla rządów. I kraje europejskie, rządy krajów europejskich zaczęły coraz bardziej planować rozwój energetyki odnawialnej w swoich krajach i zaczęły uznawać energetykę odnawialną jako największe źródło energii elektrycznej w najbliższych latach. Po prostu krótko, Europa zrozumiała, że zależność od rosyjskiego gazu nie była dobrym pomysłem. I wszystko wskazuje na to, tak analizując strategię krajów europejskich, czy to Niemiec, czy to Wielkiej Brytanii, ten chwilowy boom na paliwa kopalne był rzeczywiście chwilowy, natomiast strategicznie kraje europejskie zaczęły stawiać na odnawialne źródła energii. Stąd też zaczęły zmieniać swoje wewnętrzne regulacje, regulacje dotyczące pozwoleń. Zaczęto w wielu krajach skracać procedury administracyjne po to, żeby pozwolenia przyłączeniowe dla odnawialnych źródeł energii były coraz krótsze. Gwałtownie rozwija się wsparcie dla odnawialnych źródeł energii, czy to pomp ciepła, czy to fotowoltaiki, czy w końcu energetyki wiatrowej dla tych, żeby skrócić te łańcuchy wartości, łańcuchy dostaw, po to, aby ta produkcja w Europie przyspieszyła. No i w końcu też europejskie regulacje w tym zakresie, pakiet Fit for 55 gwałtownie przyspiesza, czy ostatnio omawiany Net Zero Industrial Act. Wszystko to moim zdaniem wskazuje na to i też nie tylko moim zdaniem, ale potwierdzają to eksperci Międzynarodowej Agencji Energii, wskazuje, że Europa zrozumiała, gdzie jest problem. Ja trzymam mocno kciuki za to, żeby nie tylko zrozumiała, ale zaczęła działać w tym zakresie i liczę na to, że ta zielona zmiana również na trwałe zagości nad Wisłą.
Ja również trzymam kciuki. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Patryk Białas. Patryku, serdecznie dziękuję za wspaniałą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.